Porozmawiamy dzisiaj o takim kolejnym pomyśle dotyczącym nauki, przede wszystkim historii, ale nie tylko myślę, bo to jest taka edukacja trochę szerzej pojęta. W 30. Liceum imienia księdza biskupa Ignacego Krasickiego i mam zaszczyt gościć panią dyrektor Katarzyna Strojnowska-Kowalska.
Witam serdecznie.
Witam serdecznie. Historyk tego liceum Piotr Solecki. Panie Piotrze,
witam serdecznie.
Witamy, witamy, bo pan zawsze sygnalizuje takie wszystkie ważne wydarzenia, a przede wszystkim jest z nami również pan Michał Hankiewicz, kierownik Działu Edukacji Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu, historyk i germanista, pedagog. I to nie jest obecność przypadkowa, albowiem. Pani dyrektor.
Albowiem jako pierwsza szkoła w Łodzi będziemy podpisywać umowę o patronacie honorowym właśnie tutaj z Muzeum Dzieci Polskich i chcemy rozszerzyć tą naszą współpracę, zainteresować przede wszystkim młodzież i nie tylko, bo także i nauczycieli historią, ale także tutaj propagować te takie idee narodowe, tutaj łódzkie typowo, ponieważ no, dotyczy to, jakby na to nie patrzeć, naszych tutaj wydarzeń na terenie naszego miasta. W związku z tym chcemy bardziej tu też propagować jak gdyby historię Łodzi.
Dlatego powiedziałam, że to nie tylko dla historii i uczniów historii. Tak jest, pani.
To wszystko zaczęło się też we wrześniu, bo pamiętam, że zaczęliśmy od wykładów historycznych dotyczących II wojny światowej. Był u nas profesor Żurawski, profesor Weingentner i jakby postanowiłem jeszcze poszerzyć ten temat i jakby skupić się na losach zwykłego człowieka. A ponieważ od jakiegoś czasu nasze liceum współpracuje z muzeum w formie uczestnictwa w różnych uroczystościach, w wykładach, więc postanowiliśmy jakby pójść za ciosem, zaprosić tutaj eksperta do spraw właśnie tego muzeum na wykład i jednocześnie rozpocząć te działania ku takiej ścisłej współpracy, bo my jako liceum też uważamy, że współpraca z instytucjami jest bardzo rozwijająca, jest w ogóle rozwojowa dla obu tych placówek, no i też umożliwia szerszą, jakby tutaj szersze działanie, czyli zarówno nie tylko wykłady, ale uczestnictwo w projektach i to zdecydowanie jakby poszerza nasze horyzonty. Na poza tym jakby świadomość i znajomość tego miejsca w Łodzi, no trzeba cały czas jakby krzewić tą pamięć, ponieważ różnie to bywa.
Tym bardziej, że muzeum powstało całkiem niedawno. Jest przede wszystkim poświęcone pamięci bardzo zapomnianych przez wiele, wiele lat, a teraz bardzo mocno przypominanych wydarzeń związanych przede wszystkim z obozem dla polskich dzieci przy ulicy Przemysłowej. I ono jest także, panie Michale, w fazie poszukiwania tej swojej formuły, bo to wszystko jest w procesie, tak byśmy to nazwali.
Zgadza się, muzeum obecnie jest w organizacji, ma taki statut muzeum w organizacji, natomiast już od zeszłego roku mamy u siebie dział naukowy, dział edukacyjny, który też prowadzi szeroko zakrojoną akcję właśnie przede wszystkim przywracania pamięci o tym miejscu, ponieważ spotykam się często z argumentami, że wiedziano o tym obozie, natomiast nigdy nie było fizycznie takiej jednej instytucji, która by, można powiedzieć, skupiała się głównie na tym aspekcie właśnie życia naszego miasta, ale i nie tylko, ponieważ jest to obóz, gdzie przebywały dzieci z całej Polski, z rejonów Pomorza, Wielkopolski, ze Śląska, także też chcielibyśmy, żeby w przyszłości też o tym miejscu wiadomo było, można powiedzieć, w szkołach w całym kraju, tak? Także kwestia taka, że właśnie zajęcia edukacyjne są dla nas takim priorytetem przede wszystkim dlatego, żeby to młodzież potem niosła tą świadomość o tym, co się działo w Łodzi na terenie getta łódzkiego, jak ten obóz funkcjonował. W tym roku mamy 80. rocznicę, kiedy obóz zostaje uruchomiony. To jest naprawdę mnóstwo czasu. Takie muzeum moim zdaniem powinno powstać już o wiele wcześniej, natomiast teraz już taka placówka funkcjonuje i staramy się jak najlepiej właśnie dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców, właśnie młodzież, też osoby starsze, Uniwersytet Trzeciego Wieku też to jest instytucja, z którą współpracujemy, także przede wszystkim chodzi o to, żeby tą pewną wiedzę podstawową posiadać, żeby z niej korzystać. My jesteśmy też tutaj do dyspozycji jako badacze, jako naukowcy i mamy nadzieję, że dzięki takim inicjatywom, jak chociażby właśnie nawiązanie współpracy z 30. Liceum Ogólnokształcącym, uda się też te projekty rozwijać dalej, żeby też ta młodzież dała coś więcej od siebie, tak żeby nie była tylko odbiorcą pewnych treści, ale też, żeby te treści w przyszłości też starała się tworzyć.
Jako zupełną ciekawostkę mogę przekazać Państwu taką informację, że rzeczywiście przez prawie 20 lat na temat obozu po 1945 roku milczano zupełnie, bo milczały dzieci dorastające. Ta trauma była bardzo duża, zresztą już potem także w tym dorosłym wieku bardzo niechętnie te osoby wracały do tamtych wydarzeń. Z różnych względów politycznych i nie tylko milczała także oficjalna propaganda, natomiast jednym z pierwszych artykułów, jaki się ukazał w Łodzi, bodajże w Dzienniku Łódzkim, był autorstwa naszego radiowego tutaj kolegi, pisarza Wiesława Jarzyńskiego w 1965 roku. To tak tutaj dorzucę jako no coś takiego, co miało miejsce i co należy historycznie odnotować, chociaż potem oczywiście ta cisza zapadła na następne kilkadziesiąt lat. Już nie mówię o tych wszystkich wydarzeniach związanych na przykład z mieszkającą sobie w Łodzi zupełnie spokojnie Eugenią Pol, która była tam jedną z tych najbardziej surowych strażniczek dzieci. Dzieci, które w tym obozie przebywały no, od okresu niemowlęcego do tych kilkunastu lat, to trudno teraz do tego nawiązywać. Ale, czyli ja rozumiem, że takie podpisanie współpracy niesie obopólne korzyści. Czy można mówić o zainteresowaniu uczniów tym tematem? Czy to jest też bardzo trudne dzisiaj w tym procesie edukacji, żeby w ogóle ich czymkolwiek zainteresować?
Uczniowie są bardzo otwarci na wszelkiego rodzaju propozycje nasze. Była od niedawno wystawa właśnie dzięki tutaj uprzejmości muzeum, przedstawicieli muzeum, poświęcona właśnie dzieciom. No i nasi uczniowie mocno to przeżyli. Zainteresowanie jest bardzo duże. Młodzież chce uczestniczyć w takich różnych zajęciach. Stąd też taki nasz pomysł właśnie, żeby jednak tą współpracę podpisać, tą umowę o współpracy podpisać i bardziej się zaangażować. Młodzież będzie zaangażowana i chętnie będzie brała w tym udział. Myślę, że tutaj no, nauczyciele tutaj, czy pan Solecki, czy pozostali nauczyciele, też jak najchętniej będą brali w tym udział, będą angażować młodzież i tutaj wiem też jest odzew od rodziców, że jak najbardziej popierają takie działania i czekają na więcej oczywiście.
Bo tu jeszcze jest taka rzecz, o której myślę warto wspomnieć. Liceum 30 jest tak trochę na obrzeżach, prawda?
No jest, Łodzi, ale jest pięknie położone.
Ale stara się właśnie wybić, wyróżnić, stara się pokazać, że tam jest i to zainteresowanie uczniów przyszłych czy obecnych wokół tej szkoły jest spore, prawda?
No tak, no myślę, że tutaj pani dyrektor poprzez swoje działania i swoje pomysły tutaj jakby mobilizacji Rady Pedagogicznej, co już następuje, zresztą cały czas jako Rada staramy się tutaj wywiązywać z tego zadania, żeby właśnie pokazać, że no, staramy się jako to dobrze położone geograficznie w Łodzi liceum, ale z młodzieżą, która ma duży potencjał, bo nasza młodzież potrzebuje tylko takiego dobrego bodźca naukowego, przypilnowania ich, no i oczywiście pokazania, że ten leń jest do wyleczenia, że jeżeli pojawi się pasja, jeśli pojawi się zainteresowanie, a szczególnie jakiś taki projekt, gdzie oni będą zaangażowani, a nie tylko będą wykuwać na kartkówkę czy jakiś sprawdzian, bo tutaj właśnie pamiętam po wykładzie pan się śmiał, że ja zrobiłem kartkówkę. No nie ma sensu młodzieży męczyć. Tak naprawdę chyba największym ziarnem jest to, żeby właśnie rzucić im pomysł i jeżeli ktokolwiek właśnie się tym bardziej zainteresuje, będzie chciał coś zrobić. Ja na przykład tutaj powiem, że taką moją ulubioną metodą jest używanie komiksu, bo jeżeli dajemy uczniowi możliwość jakby pokazania w własnej wersji graficznie, może to być na wesoło, może być jeszcze w inny sposób, to wtedy ten jakby głowa zapamiętuje na dłużej. Oni pamiętają te komiksy sprzed dwóch, sprzed trzech lat. To jest bardzo dobry, uważam, element i tego trzeba szukać w tej młodzieży. Bardzo zdolnej, podkreślam, w tym naszym liceum z bardzo dobrą kadrą, no i z panią dyrektor, która ma masę pomysłów, o czym się jeszcze bardzo pewnie, oczywiście w cudzysłowie, boleśnie przekonamy, ale powiedzmy, że zapięliśmy już pasy i wiemy, co tu się będzie działo.
Pani Michale, czy są jeszcze jacyś świadkowie, 80 lat od założenia, no to już trudno, prawda? To jeżeli to następcy, dzieci tych, którzy przeszli przez to piekło, przez ten mały Oświęcim, jak się mówi o obozie dzieci przy Przemysłowej Polskich w Łodzi.
Z naszych ostatnich tutaj szacunków wynika, że faktycznie no, zostało bardzo niewielu ocalałych. Sami mamy kontakt z około 20 osób, które co ciekawe w większości w ogóle nie mieszkają w naszym mieście. Są to osoby rozproszone po całej Polsce, można powiedzieć. Jedna z ocalałych, no to najbliżej Łodzi mieszka dopiero w Kutnie. Pozostałe osoby mieszkają o wiele dalej. Stan ich zdrowia niestety jest wiadomo i po tych przeżyciach obozowych i też no, ze względu na podeszły wiek, no to już coraz słabsze. Aczkolwiek aktywnie uczestniczą w naszych działaniach. Mieliśmy w tym roku w dniach 9-10 września pierwszą konferencję naukowo-dydaktyczną w Łodzi. Przyjechali również ocalali, było ich łącznie 9. Są tutaj też zaangażowani, też potrzebują tego miejsca, ponieważ przez wiele lat takiego miejsca po prostu się nie doczekali, gdzie mogą powiedzieć swoją własną historię, gdzie to oni sami są często tymi żywymi bohaterami tej historii, że na podstawie ich historii, tego jak byli w wieku lat 10-12 albo byli jeszcze młodsi, że w tym momencie byli aresztowani, byli traktowani przez system Policji III Rzeszy jako osoby, które są traktowane dosłownie jak kryminaliści, że trafiają do takiego miejsca, gdzie też no, można opowiadać wiele, natomiast to jest jedyne miejsce na terenie okupowanej Polski, o którym wiemy, o takim zasięgu, takie, które funkcjonowało i było skierowane absolutnie tylko przeciwko najmłodszym, tak? Ponieważ górną granicę wieku stanowiło lat 16. I nawet jak byłem u państwa w szkole właśnie na wykładzie, wspominałem najstarszym tutaj uczniom z drugiej, trzeciej klasy licealnej, że proszę państwa, państwo są już za starzy na ten obóz. 18-latków tam nie wysyłano, bo to już kwalifikowało się do obozów koncentracyjnych dla osób dorosłych, więc są to bardzo trudne treści, ale to, co chciałbym też podkreślić, że też na tych wykładach i też mam nadzieję wyjdzie to w trakcie naszych wspólnych projektów, istotną kwestią będzie też to, że opowiadamy o młodzieży, o dzieciach, tak? Odbiorcami też jest właśnie dzieci i młodzież. Nie opowiadamy o sytuacjach dla nich odległych, jakichś nienamacalnych.
Mentalnie na przykład.
Mentalnie, tak. Mhm. Wielokrotnie podkreślam wątek, że to mogli być w najgorszym razie nawet ich dziadkowie i pradziadkowie, tak, 80 lat temu, lub że są to ich rówieśnicy 80 lat temu, którzy muszą mierzyć się z brakiem rodziców, z
tak, bo tam nie było opieki dorosłych. Te dzieci były kontra system obozowy, strażnicy.
Tak. Tak, ale to rozpoczyna się jeszcze u samych podstaw powołania obozu w roku 1941, że właśnie z tego powodu, że tej kontroli rodzicielskiej nie ma, to system policyjny Rzeszy uważa, że musi interweniować i musi założyć całą taką instytucję dla polskiej młodzieży. To też wielokrotnie podkreślamy, że chodzi o dzieci narodowości polskiej. I że to polskie dzieci są traktowane jako największe zło, łącznie z tym, że sam osobiście czytałem w niemieckiej dokumentacji, że jednym z powodów powołania tego obozu jest konieczność ochrony dzieci niemieckich i ich stanu psychofizycznego przed no, krnąbrnymi, asocjalnymi, czy jeszcze inne inwektywy się pojawiają w tych dokumentacji, no przed swoimi rówieśnikami polskimi.
Także. Ta dokumentacja gdzie jest? Gdzie można? Bo o takie materialne ślady poobozowe chciałam jeszcze zapytać, skoro już rozmawiamy, czy dużo ich zostało? Wspomina pan o dokumentacji. Ona się gdzieś w archiwach niemieckich
znajduje? Znaczy tutaj bazujemy głównie na materiałach, które zachowały się w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, zarówno oddziału łódzkiego, jak i też oddziału warszawskiego. Dokumenty dotyczące powstania obozu, powołania tego miejsca znajdują się również u nas w Archiwum Państwowym w Łodzi. Natomiast sam osobiście prowadzę kwerendy w zagranicznych archiwach, ale bardziej pod kątem poszukiwania informacji o konkretnych sprawcach, o osobach, które uniknęły w większości odpowiedzialności za swoje zbrodnie popełnione na terenie obozu. Wspomniała pani redaktor o Eugenii Pol. Wiemy, że na karę śmierci z tej całej no, infrastruktury obozowej zostały skazane tylko dwie osoby. Sydonia Bayer, kierowniczka obozu dziewczęcego, oraz wachman Edward August. Natomiast wiemy, że tam było zatrudnionych o wiele więcej podwykonawców, którzy za te zbrodnie nie odpowiedzieli. Także jest to cały czas temat, który pomimo upływu tylu lat też z naszej strony jako muzeum wymaga na pewno dokładnych badań, kwerend i dalszych poszukiwań.
Skorzystam z obecności pani dyrektor 30 LO imienia księdza biskupa Ignacego Krasickiego i zapytam jeszcze o inne pomysły związane ze szkołą, jakie w najbliższym roku szkolnym, w tym toczącym się roku szkolnym będą realizowane w 30 LO.
Jeśli chodzi o pomysły, to tak do końca bym nie chciała za zdradzać. Dużo szczegółów zdradzać, tak, ale no, faktycznie, tak jak tu pan profesor zauważył, głowę mam pełną pomysłów. Na pewno musimy troszeczkę tą szkołę wypromować bardziej, bo faktycznie ona jest troszkę na uboczu, mimo że ma mnóstwo zalet, tak, bo nie tylko położenie na Julianowie, ale także przede wszystkim no, ta cisza, spokój, co powinno przyciągać młodzież, ale tutaj będziemy chcieli też podpisać jeszcze kilka innych umów z różnymi instytucjami, które też niebawem będziemy realizować, no i mamy
Taki trochę
tajemnicy, ale no chcemy naprawdę ruszyć szkołę i żeby ta młodzież naprawdę fajnie, chętnie w tej szkole przybywa. Oczywiście będziemy starać się w miarę możliwości, przede wszystkim finansowych, modernizować szkołę, tak? No i szkoła.
Ja rozumiem, że współpraca z rodzicami.
Z rodzicami, jest z radą osiedla tutaj, także z mieszkańcami, jak gdyby też, także. Plany
miejscowy
są wielkie.
Uniwersytet.
Tak, coś w tym rodzaju.
Dokładnie tak. I żeby jeszcze to potwierdzić, to tutaj prężnie działa ten projekt Spotkania z Historią, gdzie zapraszamy wybitnych specjalistów. Tak. Tutaj trzeba podkreślić, że przed nami we czwartek wykład pana doktora Krola, który zajmuje się kwestią kozaków w XVII wieku, więc młodzież będzie mogła posłuchać eksperta, który specjalnie do nich przyjeżdża z Warszawy. Potem profesor Jasiński, słynny znawca dynastii Piastów z Poznania, przyjedzie też specjalnie do nas, tylko i wyłącznie do nas, nie na Uniwersytet Łódzki i przy okazji do nas, tylko po prostu tylko musi wrócić z sympozjum w Niemczech, więc jesteśmy w stałym kontakcie. No i prawdopodobnie może jakieś wyjazdy do niektórych profesorów, gdzie nie dałoby się, niektóre wykłady online, więc uważam, że właśnie trzeba coś takiego rozwijać, taki mały uniwersytet, gdzie ta młodzież będzie spotykała się z wybitnymi, bo mówię, przebywanie nawet w obecności takich świetnych profesorów, wykładowców już daje bardzo dużo. Ja pamiętam spotkanie z profesorem Samsonowiczem, już niestety świętej pamięci, siedzenie obok takiej postaci już było nobilitujące i chciałbym być chociaż w 5% tak dobry jak profesor Samsonowicz.
Panie Piotrze, no pan jest znany z zarażania swoją pasją historyczną swoich uczniów oczywiście, co skutkuje w tej chwili tym, że przed nami plebiscyt na nauczyciela roku i pan Piotr Solecki w tym plebiscycie został, jak to się mówi,
nominowany.
Tak. Ach właśnie, jest pan nominowany do tego szlachetnego tytułu Nauczyciel Roku. Ja rozumiem, że to była inicjatywa uczniów, rodziców.
Tak. Tak, tak. I jakby no też jest to wielka z mojej strony radość, no bo biorąc pod uwagę już te, no już teraz naście lat pracy jako nauczyciel, przyznam szczerze, to jest wielkie wyróżnienie i myślę, że tutaj to jest taka sztafeta pokoleń, bo tak się zastanawiałem nad tą sytuacją i przypominam sobie wszystkich doskonałych, świetnych pedagogów, którzy mnie wykształcili, którzy poświęcili mi czas, poświęcili mi swoje serce i pomagali mi jakby przejść też w tą dorosłość. Wielu naprawdę wybitnych, zarówno wychowawców, jak i świetnych znawców swojej dziedziny, więc przyznam szczerze, zwracajmy uwagę na pedagogów, którzy uczą młodzież, bo to są naprawdę świetni ludzie, którzy poświęcają całe swoje życie i potem spotykam już jako starsze osoby tych moich profesorów i nadal jest ta wdzięczność, ta radość i uściski i czasami to przytulenie, to jest miłe wspomnienie z tych dawnych lat, więc jestem im bardzo wdzięczny i uważam siebie za jakby przekazującego dalej tą sztafetę, tylko oby po mnie jeszcze byli kolejni chętni, bo z tym jest czasami problem.
No tak jest, niełatwa jest sytuacja przecież placówek edukacyjnych, wszyscy wiemy, tak. Wszyscy wiemy, pani dyrektor, to na pewno jest też gimnastyka umysłowa,
jest.
żeby zabezpieczyć stosowną ilość zajęć nauczycieli, prawda, bo to rzeczywiście jest w tej chwili duży problem, ale my dziś rozmawialiśmy w zasadzie wyłącznie pozytywnie, prawda?
Oczywiście. I jak zawsze.
Tak jest. Ja czekam na kolejne informacje z 30 LO imienia księdza biskupa Ignacego Krasickiego w Łodzi. Ta najnowsza to jest podpisanie umowy pomiędzy szkołą a Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu, muzeum, które rozpoczęło swoją działalność, pani Michale, i rok jest nieco.
Tak jest, dokładnie. Zostało powołane w czerwcu 2021 roku. Obecnie nasza tymczasowa siedziba znajduje się przy ulicy Piotrkowskiej 90, gdzie mamy też pomieszczenia administracyjne, ale również mamy miejsce, żeby zaprosić wybrane grupy zwiedzających. Też jako muzeum byliśmy inicjatorami wielu tutaj znalezienia kolejnych materiałów, które przez wiele lat były niepublikowane. Tutaj akurat, jeśli mogę, no to pochwalę się też chociażby faktem, że dzięki staraniom muzeum udało się upublicznić niepublikowany do tej pory film z archiwum Telewizji Polskiej pod tytułem Wizja Lokalna, dotyczący zresztą wspomnianej przez panią redaktor wcześniej Eugenii Pol. Jest to film, który został wyreżyserowany przez pana Zbigniewa Kamińskiego w trakcie trwania procesu Eugenii Pol. Jest to zestawienie...
To były lata 70.
72 już. Rok dokładnie. Mm-hmm. Jest moment, kiedy jest proces w Łodzi. Dokładnie wtedy jest też rozmowa ze sprawcą, ze sprawczynią. To jest część tego filmu. Druga część natomiast to jest wizja lokalna byłych więźniów z obozu, którzy przyjechali i opowiadali o bardzo niestety tragicznych losach ich koleżanek, które zmarły na terenie obozu, Urszulce Kaczmarek i Teresie Jakubowskiej, którym właśnie Eugenii Pol zarzucano właśnie między innymi współudział w morderstwie tych dwóch dziewczynek, także jest to film bardzo przejmujący i no, do tej pory nie był właśnie, tak jak wspomniałem, publikowany i dopiero dzięki naszej instytucji udało się ten film upublicznić, jest nawet w domenie tutaj publicznej, można zobaczyć ją na naszej stronie muzeumdziecipolskich.pl. Można samemu po prostu ten temat przetrawić, samemu z tym tematem się zmierzyć, ponieważ to, co wspominamy wszędzie, w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, jest to temat przede wszystkim bardzo trudny, również bardzo emocjonalny i też tutaj...
Taki drastyczny nawet powiedziałabym momentami, prawda? Bo czytam recenzję z książki Błażeja Torańskiego, który teraz już drugą książkę właśnie poświęconą, pierwszą w zasadzie Eugenii Pol, ale drugą poświęconą temu miejscu, obozowi przy Przemysłowej, to widzę, że tam najczęściej jest to, że to są rzeczywiście bardzo dramatyczne, bardzo drastyczne te wydarzenia, które tam miały miejsce, bo dotyczyły kogo? No najsłabszych, bezbronnych, czyli dzieci. A można się było za kradzież jabłek znaleźć w tym obozie.
Tak, no tutaj jeśli chodzi o to, za co trafiono do obozu, mamy naprawdę cały przekrój takich informacji, chociaż myślę, że też oddziaływujące też na nas, dorosłych, myślę, bo mówimy dzisiaj głównie o młodzieży, ale też patrząc z perspektywy osób dorosłych, na pewno jednym z takich największych chyba kar i tych strasznych historii jest fakt, że bardzo często do obozu trafiały dzieci, które same nie były niczemu winne. Na zasadzie, że to nie one zostały aresztowane i złapane, tylko bardzo często były one transportowane do obozu w Łodzi w wyniku represji na swoich rodzicach, którzy po prostu należeli do polskiego ruchu niepodległościowego. Miejscowość Mosina, niedaleko Poznania, ponad 50 dzieci, którzy trafiają do Łodzi tylko w związku z tym, że są dziećmi właśnie grupy członków witaszkowców, doktora Franciszka Witaszka, i w swoim skierowaniu do obozu, które też pokazuję zresztą w czasie mojej prezentacji dla szkół, we wniosku o skierowanie jest napisane, że dziecko należy do tak zwanych terrorystenkinder, czyli dzieci terrorystów, tak byli polscy bohaterowie przez niemieckie władze policyjne opisywane. Także naprawdę temat bardzo trudny, dlatego tym bardziej doceniam i też chciałem podziękować też na pewno panu Piotrowi za zaangażowanie. Też bardzo ważny dzień, myślę, edukacyjny, historyczny na terenie naszego miasta, czyli spotkanie 1 czerwca dzieci i młodzieży pod pomnikiem Pękniętego Serca, gdzie no, właśnie rówieśnicy tych małych, bezbronnych dzieci z obozu po wielu latach oddają im hołd, są zawsze przemowy, modlitwy. Jest to taki specjalny dzień, Dzień Dziecka, tak? Wydaje się, że to powinien być dzień radosny, że te dzieci powinny jechać na jakiś może kemping, jakieś coś wesołego, tak? Rozluźniającego, dzień bez zajęć dydaktycznych. A no, część szkół łódzkich właśnie, w tym między innymi 30 liceum, jest zaangażowane w to, że tego dnia uczniowie przychodzą, pamiętają o tych dzieciach, są przeprowadzane wtedy spacery edukacyjne na terenie obozu, także też ta pamięć, która kultywowana jest przez samą młodzież, no to myślę, że to jest taka najbardziej dla nas wychowawców, pedagogów, czy osób, które uczą historii, no bardzo taka, no pozytywna, tak.
Ja tutaj powiem jeszcze z perspektywy nauczyciela, który słuchał tego wykładu, że na sam koniec puszczony był filmik. taki podsumowujący, pokazujący losy tych dzieci. Ja przyznam szczerze, jako dorosły mężczyzna się po prostu wzruszyłem. Musiałem to oczywiście ukryć tak na sekundę, bo już kończyliśmy, wszystko trzeba było ogarniać, ale to było tak przejmujące, ten lektor i ta opowieść tego biednego dziecka opuszczonego, tej sierotki, powodowało, że no najtwardsze serce, myślę, żeby tutaj pękło, więc jak tutaj pomnik pękniętego serca, myślę, że my jako szkoła też będziemy uczestniczyli tutaj w tych działaniach i na pewno 1 czerwca nie tylko, tak jak było poprzednio, klasy rozszerzone, ale podejrzewam, że no zrobimy promocję zarówno nie tylko w szkole, jak i pewnie więcej uczniów przystąpi do takiego jakby działania i takiego właśnie, żeby więcej osób się o tym dowiedziało. Mhm. Być może również i rodziców w to zaangażujemy.
Rodziców, nauczycieli.
Tak, no, trzeba.
Tym bardziej, że wszystko to działo się w Łodzi. Dokładnie. 80 lat temu przy ulicy Przemysłowej, aby tę historię pamiętać, aby ją badać, aby o niej opowiadać, powstało.
I wspierać taką instytucję, która jest bardzo potrzebna.
Powstało Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu w Łodzi, właśnie kierownik działu edukacji Michał Hankiewicz, a do współpracy z muzeum przystąpiło 30 Liceum Ogólnokształcące imienia biskupa Ignacego Krasickiego, pani dyrektor Katarzyna Strojnowska-Kowalska i profesor historii Piotr Solecki.
Dziękuję bardzo.
I polecam się, jak będą nowe pomysły.
Oczywiście.
Dziękuję bardzo.